A gościem Poranka Wnet jest pan minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
Kiedy Sejm zajmie się projektami reformy Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa?
Wszystko wskazuje, że już w przyszłym tygodniu. Tak jak wiemy, zostały nadane numery druków sejmowych tym projektom prezydenckim.
2002-2003.
Tu pan redaktor jest świetnie zorientowany, więc mamy już ten etap, że jesteśmy przekonani, że na najbliższym posiedzeniu te prace ruszą i to jest bardzo dobra informacja, dlatego że te projekty zawierają tego rodzaju rozwiązania prawne, które są oczekiwane, w szczególności ustawa o Sądzie Najwyższym ze swoją nową instytucją prawną, jaką jest skarga nadzwyczajna, także z udziałem ławników, jeżeli chodzi o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. To są ważne zmiany, które stanowią element szerszego procesu, jakim jest reforma wymiaru sprawiedliwości.
Panie ministrze, te druki, które wiszą na stronach sejmowych, nie będą aktualne, ponieważ będą poprawki, czy te poprawki, które państwo uzgodnili w ramach kompromisu, między innymi pan minister z panem przewodniczącym Piotrowiczem, zostaną złożone w formie poprawek przez Klub Prawo i Sprawiedliwość?
Myślę, że można się spodziewać poprawek, bo te nasze rozmowy polegały właśnie na analizie takich potencjalnych poprawek. Mamy ustalenia dotyczące obu ustaw. Te ustalenia były dość szczegółowe. Myśmy się spotykali trzykrotnie, rozmawialiśmy, myślę, że łącznie około 20 godzin i to była dyskusja punkt po punkcie, jeżeli chodzi o poszczególne instytucje prawne, rozwiązania. Część rozwiązań to były tego rodzaju rozwiązania, co do których udało się przekonać Prawo i Sprawiedliwość, żeby to nie było zgłaszane w formie poprawki. Część rozwiązań jest jeszcze do dyskusji. Oczywiście to jest tak, że w toku procesu legislacyjnego mogą pojawiać się poprawki nie tylko PiS-u, ale także innych klubów. Natomiast dla pana prezydenta było najważniejsze, żeby wskazać takie rzeczy brzegowe, także w kontekście wcześniejszych wet, co do których wiadomo, że pan prezydent chce, żeby rdzeń jego propozycji został zachowany.
Wyobraża pan minister sobie taką sytuację, że parlament tak ingeruje w te projekty, że prezydent znowu sięga po weto?
Mam nadzieję, jestem przekonany, że takiej sytuacji nie będzie. No po to były też rozmowy na tym najwyższym szczeblu, rozmowy pana prezydenta z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, żeby przygotować grunt do reformy wymiaru sprawiedliwości takiej, która jest elementem programów z kampanii prezydenckiej pana prezydenta Andrzeja Dudy i także z kampanii Prawa i Sprawiedliwości, a które by nie budziły zastrzeżeń takich, jak budziły te zastrzeżenia ustawy uchwalone wcześniej, które niestety zawierały i błędy legislacyjne, które były wewnątrz niespójne, ale które także nie zawierały elementów takiej reformy, jakiej oczekiwaliśmy, a budziły wątpliwości prawne.
Ma pan minister nadzieję, ale jak rozumiem, część ustaleń nie jest do końca uzgodniona, czyli jeszcze o coś się bój w parlamencie toczył będzie.
Ja bym powiedział tak, jeżeli chodzi o rudymenta, to ja uważam, że myśmy je uzgodnili, tak? Natomiast zawsze prawo można udoskonalać. Gdyby była tego rodzaju sytuacja, że będzie dynamiczna dyskusja w parlamencie, to bardzo dobrze. Mam nadzieję tylko, że tak zwana totalna opozycja nie będzie urządzała tego rodzaju scen, czy nie będzie próby jakiegoś oddziaływania, które się nie mieszczą w formule parlamentarnej, bo pamiętamy sceny gorszące z wcześniejszych prac. Mam nadzieję, że teraz to będzie dyskusja na argumenty i że to będzie dyskusja merytoryczna. Tak jak mówił pan prezydent, nikt nie ma monopolu na doskonałość i to nie jest tak, że tych projektów nie można byłoby udoskonalić. Natomiast na pewno ze strony prezydenta i PiS-u jest oczekiwanie rzetelnej reformy wymiaru sprawiedliwości, a nie tego, jak niedawno było mówione, żeby było tak, jak było. To było źle i trzeba naprawy systemu wymiaru sprawiedliwości.
Przejdźmy do szczegółów. Będą dwa kroki w procesie wyborczym sędziów, członków KRS?
Już odpowiadam, tylko chcę podkreślić tę jedną rzecz, że takie wrażenie można niekiedy z rozmów medialnych odnieść, jakoby dyskusja dotyczyła tylko tego jednego zagadnienia. Tak nie było. Tak jak mówię, rozmawialiśmy całe ustawy szczegółowo, natomiast oczywiście rozmawialiśmy o postulacie multipartyjności, o to, o co pan redaktor pyta, jeżeli chodzi o wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Jest pełna zgoda i Prawa i Sprawiedliwości, i pana prezydenta co do tego, że ten wybór nie może być wyborem sędziów przez sędziów, tylko że powinien to być wybór dokonywany przez polski sędziów. To jest odwzorowanie zasady suwerenności narodu.
Najpierw 3/5 to się zostaje, a potem jest drugi krok, tak?
Większość kwalifikowana 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. To jest wybór dokonywany w Sejmie. Natomiast tutaj takim mechanizmem, który wskazuje także na pewne prawa opozycji, jest tego rodzaju rozwiązanie prawne, że dany klub poselski wśród zgłoszeń może zgłosić nie więcej niż 9 kandydatów spośród wcześniej dokonanych zgłoszeń. zgłoszeń, co w praktyce prowadzi, że jeżeli mamy dokonać wyboru 15 sędziów, którzy będą zasiadać w Krajowej Radzie Sądownictwa, no to środowisko Prawa i Sprawiedliwości jako klub, tak, parlamentarny nie będzie mogło dokonać więcej niż 9 zgłoszeń, co daje także, tego rodzaju rozwiązanie.
Także w tej pierwszej procedurze 3/5?
W pierwszej procedurze, co daje tego rodzaju rozwiązanie, że jeżeli się pojawią kandydaci opozycji, no to potencjalnie może to być 6 kandydatów, którzy mają szansę wyboru. Natomiast gdyby się okazało, że ten wybór nie jest dokonany większością 3/5 głosów, nie to udaje się takiej uzyskać, to mamy sytuację bezwzględnej większości głosów, przy czym znowu mamy mechanizm taki, że jeżeli tam się pojawią zgłoszenia ze strony opozycji, to jeżeli dany klub parlamentarny zgłosi, to co najmniej jedna osoba powinna być z tego klubu parlamentarnego, z tych wskazań wybrana, przy czym mamy też taki mechanizm, że jeżeli nie będzie wystarczającej liczby zgłoszeń, to będzie możliwość uzupełnienia listy kandydatów. W
Czyli
uproszczeniu.
Ten mechanizm, który jest w ustawach, jeden poseł, jeden głos znika, zamiast tego jest mechanizm wyboru z zwykłą większością.
Bezwzględną.
Bezwzględną.
W drugim kroku.
W drugim kroku bezwzględną większością głosów i wtedy rozumiem, każdy klub będzie mógł także zgłosić swojego kandydata i on będzie musiał być przyjęty przez Sejm, jak to będzie wyglądać.
To jest sytuacja tego rodzaju, że przy zgłaszaniu i przy ustalaniu listy kandydatów, nie więcej niż 9 to będą osoby z listy kandydatów rekomendowanych przez Prawo i Sprawiedliwość w pierwszym kroku. Czyli te 6 to jest kwestia albo zgłoszenia jednego z klubów opozycyjnych, albo porozumienia wszystkich klubów opozycyjnych, albo częściowego zgłoszenia wyboru.
Ale i tak wymagane są 3/5, które są wątpliwe.
Wymagane są 3/5, które nie są wątpliwe, tylko są postulatem tego, żeby ten mandat był bardzo...
Wątpliwe do uzbierania w obecnym parlamencie.
Myślę, że to jest możliwe. Natomiast oczywiście, tak jak pan redaktor mówi, myśmy się też zabezpieczyli, bo jest możliwa taka sytuacja bojkotu. Tak? Pan prezydent bardzo by nad tym ubolewał, gdyby było tak, że opozycja nie chce w tym uczestniczyć.
Platforma już taki bojkot zapowiedziała.
Ale Platforma no, nie blokuje tej zmiany. Jeżeli będzie porozumienie innych ugrupowań, klubów parlamentarnych i nawet przy sytuacji takiej, że Platforma czy Nowoczesna w tym nie uczestniczą, to jest możliwe tego rodzaju porozumienie. Natomiast myśmy się też zabezpieczyli i o tym rozmawialiśmy z panem przewodniczącym Stanisławem Piotrowiczem, że gdyby była taka sytuacja, że opozycja w ogóle nie chce rozmawiać, no to ta reforma musi być możliwa do przeprowadzenia. Pan prezydent bardzo wyraźnie podkreślał, że ma bardzo wiele uwag do funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa. Przede wszystkim to nie jest podmiot też reprezentatywny. Mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z tego roku, które wskazuje na niekonstytucyjność przepisów, które są zawarte w dotychczasowej regulacji dotyczącej KRS-u. Ja to postrzegam jako element pewnego szerszego procesu, bo potrzebne są także zmiany, jeżeli chodzi o procedury. Polacy wskazują na przewlekłość postępowań sądowych. Bardzo ważnym instrumentem jest to, o czym zaczęliśmy rozmawiać, czyli skarga nadzwyczajna, bo skarga nadzwyczajna pozwala wzruszać prawomocne orzeczenia tam, gdzie nie było wcześniej możliwości zaskarżenia.
Do Sądu Najwyższego jeszcze wrócimy, czyli jest drugi krok, większość bezwzględna z uwzględnieniem postulatów opozycji, czyli jak rozumiem, że opozycja będzie mogła złożyć swoich kandydatów i oni będą musieli być uwzględnieni, jak rozumiem.
Ja mam nadzieję, że będzie tak, że opozycja będzie w tym uczestniczyć i mam nadzieję, że przy kształtowaniu tej listy przy głosowaniu, tak, będzie tutaj sytuacja taka, że to będzie kompromis, tak, i będą tam kandydaci większości rządzącej i będą kandydaci opozycji. Ja podkreślam ten element, że to będą sędziowie. Sędziowie z definicji są apolityczni, powinni przynajmniej być, tak Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi poprzez zasadę niezawisłości sędziowskiej, ale to powinno być odwzorowanie, tak jak mówię, woli politycznej także Polaków, która się manifestuje w wyborach, w głosowaniu powszechnym. I tutaj mówimy nie quasi-korporacja, nie quasi-organ samorządu sędziowskiego, nie to, że dobrze mnie oceniają koledzy, którzy wybierają kolegów, tylko sytuacja kontroli społecznej. I ten element kontroli społecznej, on się pojawia w wielu miejscach w projektach prezydenckich. I przy KRS-ie, i przy ustawie o Sądzie Najwyższym.
Sąd Najwyższy, czy będą ławnicy w Izbie Dyscyplinarnej?
Tak, to jest postulat pana prezydenta.
On został zachowany, bo on budzi wątpliwości.
On został zachowany, natomiast no, mogą się pojawiać w toku prac w komisji dyskusje szczegółowe co do zakresu uczestnictwa ławników. Natomiast na pewno jest porozumienie co do tego, że ławnicy mają w tym procesie uczestniczyć.
Tylko w jakim zakresie to już ustali Komisja Sprawiedliwości i Sejm?
No można powiedzieć, że będą pewne szczegółowe dyskusje, bo jeżeli chodzi o kwestie ustaw, no to mamy panią minister Annę Surówkę-Pasek, mamy panią minister Zofię Romaszewską, które będą w toku...
Jesteś pan minister.
Jestem ja, natomiast no formalnie w procesie legislacyjnym występują obie panie, więc można się spodziewać, że te konsultacje będą na poziomie prac sejmowych, będą bezpośrednio, być może ja też będę w tym uczestniczył. Wiem, że pan prezydent chce, żeby to przeprowadzone zostało sprawnie i mamy tego rodzaju oczekiwanie, że te ustawy jeszcze w tym roku będą uchwalone i będą mogły stać się obowiązującym w Polsce prawem.
Los pani prezes Gelsdorf jaki będzie? Jej kadencja będzie skrócona, czy dokończy swoją kadencję i odejdzie w momencie, kiedy skończy wiek 60 lat, wiek emerytalny? Przejdzie w stan spoczynku.
To jest tego rodzaju sytuacja, że zachowana została w projektach ta zasada, o której pan redaktor mówi, 60 lat, 60 lat dla kobiet, jeżeli chcą się zgłosić, 65 lat jako kryterium obiektywne i tutaj mówimy o tym kryterium obiektywnym 65 lat i sytuacja tego rodzaju, że jeżeli sędzia wystąpi z wnioskiem, to pan prezydent będzie decydował co do tego, czy zachodzą przesłanki, żeby wyrazić zgodę co do dalszej aktywności sędziego w Sądzie Najwyższym, czy też nie. Natomiast myśmy nie rozmawiali z panem przewodniczącym Piotrowiczem o żadnych personaliach, nie rozmawialiśmy o nazwiskach konkretnych sędziów, tylko rozmawialiśmy o kompleksowej zasadzie.
Kadencja pani prezes jest zapisana w Konstytucji. Pytanie, czy można ją skrócić, czy prezydent, no jeżeli pani prezes się zwróci o przedłużenie swojego orzekania w Sądzie Najwyższym, to czy prezydent może jej takiego prawa odmówić?
Ja bym bronił jednak, panie redaktorze, tego rodzaju poglądu, który też jest uzasadniony, czy jest uzasadniony na gruncie polskiej konstytucji, że w przypadku reformy ustroju sądów można sędziego przenieść w stan spoczynku. Czyli, że to nie jest tak, że pan prezydent nie ma możliwości, tylko ma przepis szczególny, który wprost o tym stanowi, że można przenieść sędziego w stan spoczynku, kiedy dokonywana jest reforma ustrojowa sądów i tak postrzegamy ustawę o Sądzie Najwyższym. Proszę zwrócić uwagę, że to jest nowa ustawa, natomiast no, pan prezydent nie będzie z góry się wypowiadał na temat tego, czy sędzia Nowak czy sędzia Kowalski będzie orzekał, bo to jest kwestia z jednej strony zwrócenia się z wnioskiem, z drugiej strony namysłu, analizy. Chodziło o to, żeby z jednej strony dokonać zmiany w Sądzie Najwyższym, ale z drugiej strony zachować także dorobek ludzi, którzy mają pewien dorobek naukowy czy orzeczniczy. No wiemy, że te zmiany, to zresztą media podawały, pewnie mogą prowadzić do zmiany około 40% tak składu osobowego Sądu Najwyższego. Powstanie także nowa izba, o którą pan redaktor mnie pytał, tak, więc te zmiany będą daleko idące.
Co pan, jak pan minister skomentuje decyzję KRS-u sprzed kilkunastu dni o odmowie wydania asesur dla 265 kandydatów?
No, najlepszy komentarz do tej decyzji był zawarty w wypowiedzi pana prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział, że to jest bardzo zła decyzja, nazwał ją skandaliczną, wskazywał na to, że brak było podstaw do podjęcia tego rodzaju decyzji i chciałbym tutaj zwrócić uwagę na
to
element...
To zdopingowało państwa kancelarię do szybszych negocjacji z partią, że widząc, co się dzieje w KRS-ie, jednak trzeba te zmiany szybko przeprowadzić?
Z naszej strony negocjacje od początku były prowadzone dynamicznie, natomiast ja bym nie wracał do tych elementów historycznych, tylko powiedziałbym, cieszę się z tego, że jest porozumienie. Ale proszę zwrócić uwagę, wtedy, kiedy sprawa asesorów była głosowana, w tym głosowaniu nie uczestniczył przedstawiciel pana prezydenta, powołany przez pana prezydenta, pan sędzia Wiesław Johann, natomiast pan sędzia Wiesław Johann przyczynił się w istotnym stopniu do tej decyzji wstępnej KRS-u, że te sprawy będą mogły być podjęte na nowo, bo to on był inicjatorem tej dyskusji i tych postulatów, więc tutaj rola pośrednio pana prezydenta przez przedstawienie świetnego przedstawiciela, który pilnuje tutaj jednak takich rzeczy fundamentalnych, była bardzo duża. Ja powiem tak, no dla mnie to zupełnie była niezrozumiała i jest niezrozumiała decyzja. Liczę na to, że sprawa asesorów zostanie pozytywnie rozwiązana. Oczywiście można mówić na przyszłość o pewnych zmianach prawnych, ale ci asesorowie są oczekiwani, jeżeli chodzi o orzekanie w sądach. To jest duże wzmocnienie sądów. To są ludzie bardzo dobrze przygotowani, którzy pozdawali wszystkie egzaminy i mnie najbardziej w całej tej sytuacji raziło także uzasadnienie decyzji KRS-u, bo wtedy, kiedy czytaliśmy to uzasadnienie, ono polegało, komunikat, który był na stronach internetowych zawarty, to była taka wypowiedź polemiczna z obowiązującym w Polsce prawem. Tam było jedno zdanie dotyczące rzekomego braku spełnienia przesłanek formalnych i trzy czy cztery akapity dotyczące polemiki z ustawami, czyli KRS przyjmował na siebie sobie rolę, do której nie jest uprawniony wypowiadania się, czy coś jest zgodne, czy nie jest zgodne z konstytucją.
To nie pierwszy raz, kiedy różne sądy, różne organy, także nawet posłowie uzurpują sobie prawo do decydowania o tym, co jest zgodne, a co z konstytucją zgodne nie jest i wchodzą w kompetencje Trybunału Konstytucyjnego.
Panie redaktorze, to jest oczywiście nieuzasadnione, ale co innego, jak indywidualny poseł wypowiada jakiś swój pogląd, tak? To jeszcze można to zrozumieć, że polityk komentuje, tak jak my możemy komentować jako opinia publiczna, ale kiedy organ, który jest przewidziany w Konstytucji, ingeruje w kompetencje innego organu, w tym wypadku Trybunału Konstytucyjnego i wypowiada się niezgodnie z prawem, no mamy artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa i zasada legalizmu, no w szczególności także wiąże KRS.
Dzisiaj będzie można pana ministra także usłyszeć w Pałacu Prezydenckim, to nie będzie tak ciekawe jak tutaj, ale będzie o 10.15 briefing prasowy jako pełnomocnik do spraw referendum projektu nowej konstytucji, czy Kancelaria Prezydenta, czy państwo upieracie się przy dacie 11 listopada 2018 roku jako tym dniu, w którym musi się odbyć referendum?
Zapraszam bardzo serdecznie na spotkanie regionalne. Ja dzisiaj na briefingu będę informował o harmonogramie tych spotkań, więc w kolejnych miastach wojewódzkich będziemy się pojawiać z debatą konstytucyjną zupełnie otwartą. Natomiast to, o co pan redaktor pyta, to jest kwestia rozstrzygnięcia, które będzie zapadało na linii pan prezydent, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, bo pan prezydent, kierując projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego, nie tylko musi sformułować pytania, ale także podać proponowany termin. Najbardziej prawdopodobnym terminem jest termin 10-11 listopada dwudniowego referendum i to jest także element obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pan prezydent wskazuje, że właśnie suweren, czyli naród, my wszyscy, Polacy, powinniśmy w dniu odzyskania niepodległości wypowiedzieć się co do tego, w jakim kierunku powinna nastąpić zmiana konstytucji.
Tu potrzebna jest zgoda Senatu. W Senacie większość ma Prawo i Sprawiedliwość. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że nie podoba mu się ta data, że on wolałby jakąkolwiek inną datę, żeby nie wprowadzać polityki i referendum w tak istotny dzień, w stulecie odzyskania niepodległości, w tak podniosły dzień dla wszystkich Polaków.
Miałem zaszczyt i przyjemność wielokrotnie rozmawiać z panem marszałkiem Stanisławem Karczewskim na tematy referendalne i tutaj jesteśmy na pewno także przed kolejnymi rozmowami, spotkaniami. Ja ufam w to, że uda nam się tu osiągnąć porozumienie, natomiast no, stan rzeczy na dzisiaj jest taki, że pan prezydent ten termin podtrzymuje, zwłaszcza w kontekście referendum dwudniowego. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy o referendum dwudniowym, to można tak swoje aktywności połączyć, że można uczestniczyć, nie wiem, z perspektywy osoby wierzącej, w mszy świętej, w referendum, w manifestacji, spędzić czas z rodziną. Można tych okoliczności naprawdę wiele znaleźć, gdyby referendum było dwudniowe. Myślę, że znalezienie tej chwili czasu na to, żeby udać się do lokalu po to, żeby oddać głos w najważniejszej polskiej sprawie, czyli debacie na temat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jest to możliwe, jest to wykonalne.
Kiedy poznamy pytania?
To jest oczywiście tak, że te konsultacje, które się toczą, one stanowią podstawę sformułowania przez prezydenta pytań, więc no, na pewno nie w czasie konsultacji społecznych, bo po konsultacjach społecznych będziemy te pytania próbować formułować i myślę, że to jest perspektywa nie wcześniejsza niż wiosna przyszłego roku, a pytania w takiej wersji ostatecznej poznamy wtedy, kiedy pan prezydent wystąpi do Senatu. Myślę, że przed wakacjami przyszłego roku.
Ile tych pytań może być? 15, 10, 5?
Myślę, że mniej prawdopodobne, żeby to były te ekstrema, o których pan rektor powiedział, raczej około 10 można się spodziewać. Ja myślę, że ta liczba 10 nie jest liczbą magiczną, bo to też jest efekt konsultacji. Dzisiaj już widać pewne rzeczy, o których Polacy chcą rozmawiać. Na przykład relacje prawa europejskiego do prawa krajowego, kwestie związane z określonymi prawami socjalnymi, kwestie związane z określonym unormowaniem rozdziału trzeciego źródła prawa. Pojawiają się postulaty dotyczące zmian w zakresie wymiaru sprawiedliwości, o czym rozmawialiśmy, w zakresie samorządu terytorialnego, więc tych kwestii
zakresu
jest bardzo dużo.
Również?
Podziału kompetencji, jeżeli chodzi o władzę także i bardzo jest prawdopodobne, że po pierwszym pytaniu, które będzie polegało na tym, czy jesteś za utrzymaniem Konstytucji z 97 roku, czy jesteś za jej zmianą, czy za przyjęciem nowej, może się pojawić drugie pytanie, które będzie polegało na
za
tym, czy jesteś
prezydenckim, czy tak.
Za modelem parlamentarno-gabinetowym.
I takie pytanie może się pojawić.
Może się pojawić.
Pana zdaniem powinno się pojawić?
Jeżeli będzie tego rodzaju wola Polaków, to tak, bo nam chodzi o to, żeby ten system był systemem cieszącym się poparciem społecznym i żeby zapewniał efektywną władzę. Jeżeli Polacy powiedzą system parlamentarno-gabinetowy, tak. Jeżeli powiedzą system prezydencki, także tak. Tylko to niech to będzie decyzja narodu i niech ta władza będzie takim narzędziem sprawnym zabezpieczenia i realizacji interesów państwa i społeczeństwa.
Panie ministrze, jeszcze pytanie o Marsz Niepodległości. Jak pan ocenia sobotnią manifestację środowisk narodowych i patriotycznych w Polsce, w Warszawie?
Myślę, że trzeba dwie rzeczy rozróżnić. Po pierwsze, trzeba się cieszyć z tego, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi pod barwami biało-czerwonymi manifestowało w Warszawie swoje przywiązanie do polskości i to była manifestacja, która była związana z Narodowym Świętem Niepodległości i pan prezydent bardzo wyraźnie o tym mówił. Z drugiej strony trzeba wyraźnie też powiedzieć, że wszelkie hasła rasistowskie, ksenofobiczne, one nie powinny się pojawiać i osoby, które są odpowiedzialne za to, że taki transparent przyniosły na ten marsz, powinny być wykluczone z tej wspólnoty i powinny być pociągnięte do odpowiedzialności.
Policja dobrze działa 11 listopada?
Powinny być pociągnięte do odpowiedzialności. Ja nie wiem, czy najlepszym miejscem jakby jest już rozwinięty transparent, kiedy mamy manifestantów i próba jakiejś ingerencji siłowej mogłaby się zakończyć nie najlepiej. Natomiast oczywiście nieakceptowalne są tego rodzaju komentarze, jak komentarz, bardzo niemądry komentarz, który wskazywał, że w Polsce manifestowało 40 czy 60 tysięcy nazistów. To jest absolutna nieprawda. To jest absolutna bzdura.
W zeszłym roku do uczestników Marszu Niepodległości prezydent Andrzej Duda wystosował listy. W tym roku próżno takiego listu szukać, czy kancelaria, czy prezydent odcina się od środowisk narodowych, się odcina od także polskiej prawicy.
Panie rektorze, według mojej wiedzy nie było tego rodzaju prośby. Pan prezydent pisze list wtedy, kiedy ktoś się zwróci z zaproszeniem do pana prezydenta czy z prośbą o jakieś wystąpienie. Jeżeli moja wiedza jest aktualna, a na dwa dni przed marszem to weryfikowałem, czy na dzień, i według mojej wiedzy nie było tego rodzaju po prostu prośby. W zeszłych latach było tak, że zawsze organizatorzy, tam jest wielu organizatorów, ktoś z organizatorów zwracał się do pana prezydenta z zaproszeniem, uczestniczyli czy to doradcy prezydenta i był także list prezydenta.
Pojawia się wrażenie, że pałac prezydencki coraz bardziej i polityka pana prezydenta coraz bardziej dryfuje w stronę centrum, porzucając polską prawicę. Takie tezy są uprawnione pana ministra zdaniem?
Nie zgodzę się. Jako człowiek, który czuje się także w pewnym sensie, oczywiście jestem urzędnikiem państwowym, ale duchowo także konserwatystą, czyli człowiekiem polskiej prawicy, czuję się w Pałacu Prezydenckim świetnie i nie zauważam tego rodzaju tendencji, o których mówi pan redaktor.
Marszałek senior Kolner Morawiecki podkreślał, że 11 listopada powinien być jeden wielki marsz, Marsz Niepodległości. Na jego czele powinien stanąć prezydent Andrzej Duda. Pan się z taką tezą zgadza?
Pan prezydent bardzo zabiega o to, żeby obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości miały jak najbardziej podniosły charakter, ale żeby także jednoczyły Polaków w bardzo różnych aktywnościach. Stąd ustawa pana prezydenta o Narodowym Komitecie, stąd zaproszenie do tego komitetu
gdzie
bardzo
nie ma
różnych gremiów.
On się poszerzy?
No, pytanie, kogo uznamy za narodowców i jakie organizacje tam będą
Ruch
się
narodowy,
zgłaszały. Natomiast
te ugrupowania, które czują się duchowymi dziedzicami tradycji Romana Dmowskiego i Narodowej Demokracji.
No, Roman Dmowski jest w preambule do ustawy prezydenckiej i przy każdym wystąpieniu pana prezydenta, to odsyłam do serwisu prezydenckiego, odsyłam do aktywności pana prezydenta, jest mowa o Ojcach Niepodległej i tam jest mowa o Romanie Dmowskim, tam jest mowa o Józefie Piłsudskim, tam jest mowa o Wincentym Witosie, o Ignacym Daszyńskim, o Wojciechu Korfantym i o Ignacym Paderewskim. Te nazwiska się pojawiają wszystkie i absolutnie jest tak, że Roman Dmowski jest postacią, jedną z postaci, wokół których będzie skupiona także kampania związana z obchodami stulecia. Takim bardzo uroczystym wejściem w te obchody będzie także Zgromadzenie Narodowe 5 grudnia w 150. rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego.
To jeszcze pan będzie namawiał pana prezydenta, żeby taki marsz, tak jak proponuje marszałek senior Kolner Morawiecki, żeby taki marsz zorganizować?
Ja pana prezydenta nie muszę namawiać, bo pan prezydent o tym 2 lata temu już mówił, że jemu się marzy, żeby w stulecie odzyskania niepodległości wszystkie siły, wszyscy Polacy
żeby
wspólnie...
marzenia się ziściły, trzeba czynów.
Działamy. Natomiast to jest pytanie także do wszystkich środowisk, które dzisiaj są bardzo podzielone. Ja mam nadzieję, że nam się uda, bo to jest wyzwanie naszego pokolenia, bo wiadomo, że pan prezydent nawet nawet przy wsparciu kancelarii prezydenta czy innych sił nie jest w stanie tego samodzielnie. To jest kwestia pewnego porozumienia i kompromisu. Ja chcę, żeby stulecie było uczczone w sposób jak najbardziej podniosły i wierzę, że tak będzie.
Naszym gościem był Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję, panie ministrze. Zagadaliśmy się 8:40.
Dziękuję serdecznie.
Do zobaczenia.